Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary, a ze mną w studio gość Jarosław Szydłak, współtwórca i prezes Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni, ale także biznesmen, lider, ojciec, mąż, członek ruchu Światło Życie, Oazowicz.
Czym jest wiara dla takiego człowieka jak ty właśnie? Jak postrzegasz to słowo? Jak oceniasz siebie jako człowieka wierzącego?
Nie byłoby Jarka Szydłaka tu siedzącego w studio Radia Gdańsk, gdyby nie wiara. Najpierw pewnie wiara osób, które mnie wychowywały, więc jeszcze nie wiem, czy wtedy można mówić o mojej wierze. To było pewnie patrzenie na nich, obserwowanie, czy to mojej świętej pamięci mamy, czy potem babci, które mnie wychowywały. Osób w pobliżu. Wiara naprawdę też świętych, nie boję się tego słowa, spotykanych po drodze księży, naprawdę robiących fantastyczną robotę. Wiara osób, które spotykałem. I potem wiara mojej żony, kiedy poznałem Gosię, kiedy się w niej zakochałem i zobaczyłem jej życie wiarą, a przez Gosię poznałem zjawisko w Polsce popularne, ale jak widać można przeżyć 20 lat i się z nim nie zetknąć, bo akurat w moich okolicach czy rodzinnych, czy potem tu po migracji na wybrzeże nie miałem wcześniej, dopóki nie poznałem mojej żony, kontaktu ze środowiskiem ruchu Światło Życie. Czyli potocznie ludzi zwanych oazowiczami. Ja bardziej lubię, że po prostu to określenie, że jesteśmy w jakiś sposób wychowankami księdza Franciszka Blachnickiego, który ten ruch stworzył. Wejście we wspólnotę tego ruchu, słowo wiara, nadal bardziej obserwowane u innych. I wreszcie 2010 rok, który gdzieś tak układając swoją własną historię, jest dla mnie takim rokiem przełomu, bo jest takim momentem, od którego myślę, że mogę mówić, czy mam prawo mówić, że wiara stała się moja. To nie było nic spektakularnego, nie umierałem na raka, nie zostałem uzdrowiony, nie zostałem zrzucony z konia, nie uniknąłem jakiegoś nie do uniknięcia wypadku drogowego, ale była to forma jakiegoś bezpośredniego pytania ze strony Pana Boga. Poważna sytuacja, natomiast to pytanie mniej więcej można by sparafrazować dosyć kolokwialnie. No, kiedy zacznę go traktować poważnie, żeby nie powiedzieć, cytując świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, kiedy przestanę sobie robić jaja z tego, że jestem niby wierzący, niby oazowicz, niby katolik. Kiedy za tym, co ja mówię, czy to, co mam na szyldzie, czy to, co jeszcze gorzej inni mogą sobie wyobrazić, no bo widzą mnie na przykład idącego w niedzielę do kościoła, a tym, co jest potem w każdym momencie mojego życia, w domu, w relacji z żoną, z dzieciakami, z sąsiadem, z moim szefem w pracy, pracownikiem, kolegą. Czy tam jest spójność?
Czyli takie potoczne sprawdzam.
Tak. To tylko mówię, ono nie da się tego tak wprost powiedzieć, ale to było wprost zadane pytanie, na ile ja właśnie w jakiś poważny sposób Pana Boga traktuję, a nie tylko o nim opowiadam. Ale to było takie pierwsze. Pierwsze 2010 rok, pierwsze powiedziałbym świadome powiedzenie, spróbujmy w takim razie razem z Gośką rzeczywiście zacząć żyć tak, jak to się często słyszy, nie? Że kiedy człowiek jest wierzącym, kiedy żyje tak, jak jak mówi, co głosi, nie? Jest taki piękny fragment uroczystości wyświęcania księży. Najpierw diakonów, potem księży, gdzie tam padają takie słowa, że czytaj Pismo Święte, potem wierz w nie, a potem nauczaj, a najważniejsze, żyj w tak, jak będziesz czytał i jak będziesz głosił. Ale to kompletnie należałoby rozszerzyć, nie tylko do tych wtedy gdzieś tam leżących krzyżem, często młodych chłopaków, którzy poszli za powołaniem, tylko do każdej osoby, która deklaruje się jako osoba wierząca. Ale sam potrzebowałem 1981-2010 naprawdę mnóstwa czasu, żeby w ogóle samemu taką refleksję sobie zadać i się pochylić.
I co odpowiedziałeś? Jak znalazłeś odpowiedź?
Odpowiedziałem, że spróbuję. Gotowce miałem, pomoce miałem, bo daje je oaza, daje jej ruch, światło, życie. Tam ksiądz Brachnicki naprawdę stosownie do wieku i powiedziałbym stanu rodzinnego i społecznego przygotował gotowce. To są podpowiedzi, jak się modlić, z czego korzystać. To naprawdę w ruchu światło życie są pewne gotowce. My oczywiście też mamy w ogóle w kościele. Ksiądz Brachnicki nie był ani wywrotowcem, ani heretykiem, ani nie sprotestantyzował przecież wspólnoty ludzi, którą założył. On wziął gotowce z kościoła i je nam zaproponował, trochę pozmieniał czasami nomenklaturę, na coś bardziej położył nacisk. I 2010 rok to jest taki moment, w którym mogę zacząć mówić o swojej wierze. Mało tego, dzieje się coś dziwnego za tym momentem, dlatego że ja bym wcześniej, nazwijmy to stary Szydłak, w życiu by na to zaproszenie do radia, na tą audycję w ogóle nie odpowiedział, nie zareagował. Wręcz ja mam świadomość, że może teraz wielu słuchaczy odnajdzie się w tej mojej starej postawie, że irytowały mnie przeraźliwie takie opowieści innych osób o Panu Bogu, o wierze. Miałem z tym jakiś taki osobisty problem.
Irytowały, bo dlaczego?
Nie potrafię powiedzieć, wkurzały. Mm-hmm. Wkurzały, nie? Na zasadzie, ale po co ty mi to w ogóle opowiadasz? A po tym momencie, no tak też upraszczając, nazywam to sam dla siebie postawienia w życiu na Pana Boga, w jakiś naturalny sposób przyszła potrzeba albo taka otwartość właśnie na to, żeby móc się tym dzielić.
Mówić o tym.
Stąd chociażby nasza rozmowa, stąd naprawdę w ubiegłym roku z moją żoną w weekendy nakręciliśmy jakieś tam tysiące kilometrów po Polsce, jeżdżąc po miejscach, gdzie trwały rekolekcje oazowe, tak zwane oazy, i tam również opowiadając o swoim doświadczeniu Boga, wiary, różnych perypetii po drodze, od momentu, nie wiem, wesołego pod tytułem nawrócenie portfela, bo to też jest, to często jest tak, że my właśnie mamy mnóstwo obszarów w swoim życiu, znaczy z metryki katolicy, nawet jakoś tam w tej będący 20% naszego społeczeństwa chodzącej do kościoła, ale mamy mnóstwo obszarów, w których mówimy Panu Bogu kategoryczny zakaz wstępu, nie? Tu cię nie wpuszczę, tu cię nie wpuszczę, tu cię nie wpuszczę.
A co to jest to nawrócenie portfela?
Nawrócenie portfela to inne spojrzenie na pieniądze. Co ciekawe, kiedyś dostałem taką broszurkę, trafiłem na taką broszurkę, chociaż kupowałem ją w stanie kłótni z żoną, ponieważ byliśmy naprawdę na takim dnie finansowym, że nie powinniśmy wydać na tą broszurkę 23 zł, bo wiedziałem, że ich za moment zabraknie w spożywczaku na zakupy, ale moja żona się wtedy wyjątkowo uparła, mówi: kupmy to. I z tej broszurki w ogóle dowiedziałem się, że słowo pieniądze w Piśmie Świętym, ale nie tylko w Starym Testamencie, żeby tu tylko naszych starszych braci w wierze o to nie posądzać, to jest słowo, które w ogóle pada najczęściej. I paradoksalnie księgi Pisma Świętego, zwłaszcza te wynikające z tradycji judaistycznej, one też bardzo mocno regulowały kwestie zarządzania nawet budżetem, finansami, gospodarowania, gospodarki, powiedziałbym, państwowej, rodzinnej. Tam w zasadzie wszystko było bardzo prosto oparte o zjawisko 10%, które należało ze swoich zbiorów, plonów, czy to winnicy, czy trzody, oddać po prostu Panu Bogu, oddać na świątynię. I oczywiście można się kłócić o skalę tych procentów, natomiast to nawrócenie portfela to przede wszystkim była taka refleksja okej, pracuję, wkładam wysiłek, ale choćby to, co robię zawodowo, jest pokłosiem pewnych talentów. No, talentów, które pozwoliły mi skończyć takie, a nie inne studia, odnaleźć się w takiej, a nie innej pracy. No i wtedy też przyszła taka refleksja, no dobra, no to w zasadzie dzięki komu to wszystko jest. Może w moim wypadku było mi też łatwiej, ponieważ jako taki desant z Kujawsko-Pomorskiego na Pomorze, z drzewem genealogicznym mojej rodziny, kończącym się na nielicznej rodzinie mojej świętej pamięci mamy, z tatą sklasyfikowanym jako, prawda, nieznany, spowodowało, że cokolwiek tu na wybrzeżu osiągnąłem zawodowo, osiągnąłem. Do tej pory wydawało mi się zawsze, że moją ciężką pracą, ja. To nawrócenie portfela to było spojrzenie, że kurczę, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby właśnie nie pewne talenty, pewna umiejętność, mówi się o, nie wiem, talentach do zarządzania, do bycia menadżerem lub ich braku. Teoretycznie można skończyć studia zarządzania i się nigdy nie odnaleźć w takiej roli, nigdy nie można się nie stać liderem. Mi te pewne rzeczy przychodziły niezwykle łatwo. No i to był taki początek refleksji, Panie Boże, kurczę, no przecież to ty za tym też stoisz, nie? Z całym dobrodziejstwem tego inwentarza, więc jeśli wtedy też byliśmy na dnie jakimś finansowym, potem dopiero przyszła refleksja, że to było efektem własnych głupich decyzji, własnego też jakiegoś takiego zachłyśnięcia się materializmem, no i w którymś momencie przyszedł krach. No i nawet będąc na tym dnie, stwierdziliśmy, no dobra, no to Panie Boże, no to skoro jesteś z nami zawsze, to twoje imię to jest Emmanuel, to jest Bóg z nami, no to jesteś też ze mną w tym kryzysie, to znaczy, że ty też się martwisz, jak jestem z dzieciakami w sklepie i wiem, że tego i tamtego nie mogę im kupić, bo mnie nie stać po prostu i nie są tu żadne wygórowane rzeczy. I rzeczywiście blisko tego dna stwierdziliśmy, że przyjmiemy tą biblijną gdzieś tam zasadę 10% przekazywanych na szeroko, na dobre rzeczy. To nie tylko tak, że 10% wrzucę w całości, nie wiem, na tacę, czy przekażę na jedną konkretną fundację, tylko założyliśmy, że 10% wszystkiego, co jest naszym miesięcznym przychodem, przeznaczamy na dobre rzeczy. Potem się okazało, że w ogóle tych dobrych rzeczy po pierwsze zaczynamy wokół siebie dostrzegać, nie? Mieszkaliśmy kupę lat w Rumi już i do tego momentu w ogóle nie widziałem, nie wiem, fundacji zajmującej się bezdomnymi, jakiejś akcji Wioska Dobra, gdzie co niedzielę świeccy i księża spotykają się z bezdomnymi, karmią ich, leją im zupę, tak? Tą zupę przecież ktoś musi kupić, ktoś ją musi ugotować.
A potem nagle zobaczyłem.
Ja tego nigdy nie widziałem, ja to nagle zobaczyłem, nie? I dzisiaj mam taki żart, tylko proszę, żeby nikt ze słuchaczy nie wpadł na pomysł, że dobra, to jest jakaś gwarancja bankowa, że to tak zawsze będzie. Ja żartuję, że Pan Bóg się zaczął od tego momentu strasznie mocno o te swoje 10% troszczyć. Bo rzeczywiście, no, nazywam to wprost, błogosławi tak, że ja się mam i czym dzielić i naprawdę rodzina ma się dobrze. Natomiast jest w tym wszystkim taka refleksja, że to wszystko nie jest moje. Ja tym mam mądrze zarządzać, nie? Nawet jak było źle i tych pieniędzy było mało i nie stykało od pierwszego do pierwszego, no to wtedy tym bardziej musiałem mądrze zarządzić w myśl zasady, że to mi zostało dane, powierzone. I wracając do wiary, patrzę też, że to bardzo podobnie działa nie tylko w stosunku do osoby, to co się u mnie zadziało, czyli te momenty sprawdzam, ale też w stosunku chociażby do grup przyjaciół, wspólnot, do stowarzyszenia KACK. Bo my zaczęliśmy jako stowarzyszenie no stricte kulturalne, robiące fantastyczne gdzieś tam wydarzenia widowiskowe. Niektóre naprawdę z wielkim rozmachem. Tu należałoby wspomnieć innego przyjaciela Wojtka Rybakowskiego, nieżyjącego, który wyreżyserował potężne widowisko Pusta Noc, gdzie sam chór i orkiestra symfoniczna, to było ponad 100 zawodowych artystów. Myśmy to organizowali. Plus do tego jeszcze inni występujący. Czyli były wydarzenia duże, małe, amatorskie, zawodowe i nagle w tym wszystkim właśnie przyszli do nas ludzie, ja mówię krótko, to było takie, że Pan Bóg powiedział, dobra, to sprawdzam, czy wy tylko umiecie mówić pięknie, nie wiem, pięknie przedstawić wizję Ewangelii, nie wiem, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i robimy z tego happening artystyczny, czy przychodzi gość na konkretnych przykładach bez imion, w naprawdę strasznym stanie uzależnienia, upodlenia, bez no, w dramatycznych warunkach bytujące, tak to nazwijmy. No i to było takie sprawdzam, nie? Czy my umiemy zrobić świetny show pod tytułem Uczynki Miłosierdzia, czy umiemy może jednak zakasać rękawy, pobrudzić się tym, w czym on żyje, w czym on mieszka, wejść w jego też dramat, sytuację, coś z tym zrobić. Okazało się, że ta wspólnota, ekipa Kacka, to są fantastyczni ludzie, i tam nikt z nas się nie zastanawia, nie? Czy wejść, bo śmierdzi, tylko bardziej jest pytanie, no dobra, to co tam trzeba zrobić, żeby to zmienić, nie? I mamy za sobą fantastyczne historie osób, które z dna wyszły na prostą, odzyskały relacje rodzinne, odbudowały kontakty.
Chciałyby przyjść do studia, opowiedzieć o tym, myślisz?
No, jeden na pewno, bo po prostu jeden mój bardzo, no nazwę wprost, mój przyjaciel Łukasz jest bardzo, powiedziałbym, medialną osobą, zawsze też na naszych wszystkich wydarzeniach, kiedy pojawiała się czy telewizja, czy radio, nikt nie miał problemu z tym, żeby zabrać głos.
To będzie druga osoba, pewnie drugi gość
naszej audycji. I myślę, że właśnie warto
pokazywać takie
tak,
osoby.
Tak, bo my często jakby to jest też taka w tej chwili na żywo refleksja, nie? I oczywiście to też trzeba robić i dziękuję, że mogę tu być, czyli mówić o tych, którzy coś działają, realizują, robią, ale pokażmy też tych, którzy byli biorcami tego, bo to nic tak nie działa jak autentyczne świadectwo, nie? Osoby, która wyszła na przykład z kryzysu alkoholowego, bezdomności, bo to trochę według zasady głodny, znaczy najedzony nie zrozumie głodnego, trzeźwy nie zrozumie alkoholika i odwrotnie, nie? Jeśli nawet posłucha być może audycji gdzieś tam człowiek w kryzysie, bo alkoholizm to nie tylko na pustostanach czy melinach, to może być właśnie pan doktor w swoim gabinecie czy prawnik, to właśnie usłyszenie kogoś, kto wyszedł już z totalnego dna, zaczynał niewinnie, nie od jednej małpki dziennie, jak niektórzy żartują, a skończył dramatem. Może właśnie warto te osoby też pomyśleć i zapraszać.
Ja bardzo dziękuję za to, że Jarosław Szydłak, twórca, współtwórca i prezes Katolickiego Centrum Kultury był dziś moim gościem pierwszej audycji Świadkowie Wiary. Mam nadzieję, że to nie ostatnie twoje opowiadanie o wierze w Radiu Gdańsk.
Pozostaję do dyspozycji i dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ścieżki wiary.